w Polsce. Igrzyska trwają właściwie od 13 grudnia. Michał Karnowski, redaktor Tygodnik Sieci w Polityce w Polsce, jest przy telefonie. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I te igrzyska coraz gorętsze są w polskiej polityce. Premier Donald Tusk obsadzony w roli głównej, a w rolach też dosyć ważnych minister Bodnar czy Roman Giertych, który zapowiada kolejną akcję, tak mogę, można powiedzieć. Kolejny sygnalista się pojawi, kim będzie i czego możemy się spodziewać.
Nie wiem, czy nie chcę tutaj prognozować, bo nie wiem, jak działają służby specjalne, no, jak działają kombinacje operacyjne, takie w stylu dawnych służb PRL-owskich, moim zdaniem w tej chwili organizowane. Nie wiem, jak przebiega praca nad zeznaniami kolejnego świadka, czy koronnego, czy kogoś, kto taką rolę ma odegrać. Nie wiem, na ile służby specjalne porzuciły już, czy służby, no w ogóle państwowe, porzuciły już inne zadania, na przykład walki z przestępczością, i ile z tych służb, ile procent funkcjonariuszy już jest skierowanych na ściganie opozycji, ale to są rozmowy właśnie z tego arsenału. Być może wynika to z tego, że paradoksalnie jakby w pewnej przeciwności, czy w pewnym odróżnieniu od tego obrazu medialnego, historia z Funduszem Sprawiedliwości nie spełniła swojego zadania i się nie rozwija tak, jak należy. Stąd być może Roman Giertych albo ktoś w obozie władzy szuka nowego tematu. Mamy informację, tu widzę na naszym portalu w Polityce właśnie, że prokurator Marzena Kowalska, która jest szefową zespołu śledczego numer 2 zajmującego się sprawą Funduszu Sprawiedliwości i atakami na polityków suwerennej Polski, chce odejść na prokuratorską emeryturę. Powodem decyzji pani Kowalskiej mają być przyczyny rodzinno-osobiste. Osobisto-rodzinne. To wskazówka, że tam się kotłuje pod tym dywanem, że być może wobec bladości, słabości albo wręcz nieistnienia materiału dowodowego takiego realnego, no bo jak wyprujemy nawet zeznania Mraza, no to widzimy przepychanki posłów, gdzie ma trafić wóz strażacki. A oczekiwania są takie, że doprowadzi to do postawienia zarzutu o zorganizowanej grupie przestępczej i doprowadzi ich, prawda, umożliwi im dopadnięcie Zbigniewa Ziobro, a potem Jarosława Kaczyńskiego. No więc być może te naciski są już tak silne, że trzeba tutaj zrezygnować, że tego nawet pani Kowalska nie jest w stanie wytrzymać. Albo może jest oczekiwanie właśnie takich zatrzymań pod dyktando. Ja mam poczucie, że Polacy są coraz bardziej jednak zmęczeni tym wszystkim, że ta maszyna zemsty zaczyna być przeciwskuteczna i że ona się zacina. A tutaj dowodem na moją tezę mogą być ostatnie badania CBOS-u. Mamy wakacje, właściwie nic się takiego specjalnego, spektakularnego z punktu widzenia rządzących nie dzieje. No może rachunki, może podwyżki, tak, tutaj się dzieje, ale w mediach tego nie ma. I mamy nagły wzrost przeciwników rządu do 40%, a spadek znaczący poparcia. No wakacje zawsze podnosiły nastroje w polityce. Co się stało tym razem? Czy może zaczyna docierać do Polaków, że Wisła, że Odra nie będzie uregulowana, bo tak sobie życzyli Niemcy, że nie będziemy mieli elektrowni atomowych, bo tak sobie życzyli Niemcy, że to nic, co dane, nie będzie zabrane, oznacza de facto, że jednak zabrano na przykład 1 100 osób mniej, dostanie teraz 14 emeryturę, która będzie o połowę niższa niż za rządów PiS-u. No być może ktoś przecenił taką odporność Polaków i może ktoś żyje w pewnej bańce, w której jakaś wydumana zemsta jest czymś najważniejszym. Ona jest pewnie ważna dla pewnej grupy wyborców Platformy Obywatelskiej, ja tego nie neguję, ale myślę, że dla większości jednak stan spraw w kraju, stan ich osobistego portfela, stan ich czy poczucie bezpieczeństwa, że to są rzeczy ważniejsze.
No i jeszcze dodajmy, że i prąd będzie droższy, i woda jest droższa, mimo zapewnień któregoś z ministrów, który mówił o tym, że woda na pewno nie będzie droższa, i mówił w Sejmie, niech pan nie mówi kłamstw. To było chyba skierowane do ministra Budy.
Tak. To dobra scena była. No też pamiętajmy, że są rzeczy, które staniały, na przykład podatek VAT dla branży beauty, więc to nie jest tak, że wszystko drożeje, ale rzeczywiście tutaj dochodzą sygnały o tym, że te rachunki będą horrendalne i takie wręcz szokująco wysokie. Ja się spotkałem też z ciekawą sytuacją, w której tacy ludzie, zwolennicy Platformy, otrzymali takie rachunki tam w swojej spółdzielni, byli przekonani, czy są przekonani nadal, że to jest jakaś koszmarna pomyłka tej strasznej administracji, która tam ciągle się myli. I że jak oni wrócą z wakacji, to oni wytłumaczą, że tu ktoś komuś coś tam niewłaściwie doliczył. No nie, te rachunki będą rzeczywiście bardzo duże. Drożyć będą też takie drobniejsze rzeczy, prawda? Mamy tu na horyzoncie podwyżkę opłat za przeglądy rejestracyjne pojazdów, za wiele takich drobnych rzeczy. No, jest takie przyzwolenie na to, żeby ciąć, tak? Nie wiem, czy pokazać Polakom, że cena za rządy PiSu będzie straszna i was tutaj teraz po balcerowiczowsku tak przejedziemy jakimś walcem turboliberalnym, czy też po prostu ci ludzie rządzić nie umieją, no ale bardzo wiele niepokojących sygnałów. Zwija się sporo fabryk, sporo przemysłu. Także dlatego, że biznes już wie, że energia będzie bardzo droga, to wynika z tego, że nie będzie szybko elektrowni atomowych, a skoro droga energia, to się tutaj nie opłaca. Znaczy w ogóle w Europie się nie opłaca, ale no w Polsce jakby szczególnie chyba się nie będzie opłacało. Przypuszczalnie bardziej się będzie opłacało mieć fabrykę w Niemczech. Może o to chodziło. Mamy też takie sygnały, że ten majątek publiczny, państwowy jest bardzo źle traktowany. Tutaj sytuacja w PKP Cargo bardzo nieciekawa, niebezpieczna. I taka lekkość w tej decyzji, że zwalniamy 4000 ludzi, że zwijamy de facto tę firmę, że teraz będą inni wchodzili na polskie tory. No może też u kogoś jakiś dzwonek alarmowy otwiera. A i nie ma też pomysłu pozytywnego. To mnie jakoś szokuje. Jednak pierwsze rządy Platformy jakąś pozytywną, dobrą opowieść miały. Coś więcej niż jakaś taka wulgarna zemsta na przeciwniku. A tutaj rozejrzymy się, popatrzymy i nie dostrzeżemy w mojej ocenie żadnego takiego projektu dla Polski. No coś więcej niż przyłączenie nas do Niemiec. No coś więcej niż pełna uległość. Nawet w takich pewnych obszarach, w których Tusk wydawałoby się, że ma wolną rękę. Chociażby Ukraina. Pamiętacie, że w kampanii wyborczej on mówił, trzeba zrobić wszystko, żeby ratować Ukrainę. Wszystko po prostu. I takim swoim aktorskim podnieceniem aż się podnosił, prawda, do góry. I mamy teraz trudną sytuację Ukrainy. No teraz można by pokazać jakąś mobilizację regionu na jej rzecz, jakąś akcję dyplomatyczną. Jest kompletne dezinteresowanie. No wszystko ma w rękach dyplomacja niemiecka, a co robi dyplomacja polska? No wycofuje wszystkich ambasadorów. Bardzo brutalnie. To też robi złe wrażenie. Ale też przygląda się biernie takim jaskółeczkom nowego resetu berlińsko-moskiewskiego, który gdzieś na horyzoncie. I bardzo to wszystko bardzo nieciekawie wygląda, niedobrze myślę, że jak nawet zwolennicy chyba tych ugrupowań, które tworzą koalicję, muszą sobie zadawać pytanie coraz mocniej, tak, do czego to zmierza, jaki tutaj jest pomysł na Polskę, jaki tu jest pomysł dla ich dzieci. Do tego to zwijanie armii już ewidentne.
No
już
jak
oczywiste.
Mówisz o zwijaniu armii, 240 tysięcy osób ma dostać powołanie do wojska, właściwie nie powołanie, do stawienia się przed Wojskową Komisją Uzupełnień, a mówisz o zwijaniu armii, ta armia ma być duża i silna, ale dzisiaj nie o armii będziemy rozmawiać. Jeden protest, powiedziałeś, turboliberalnych koncepcji w stylu Balcerowicza, to nie jest turboliberalizm, to jest budowanie socjalizmu albo komunizmu zadekretowane w Brukseli, bo przecież wysokie podatki i takie kolejne pozbawianie ludzi własności jest budowaniem czegoś więcej niż socjalizm. I taka jest tendencja Unii Europejskiej, ale też usłyszałem w twoim głosie pewną nutkę zafascynowania asystentką premiera Donalda Tuska.
Nie, zafascynowania nie, ale oczywiście ta sprawa ma oprócz takiego wątku trochę tabloidalnego, trochę może właśnie takiego skandalicznego, skandalizującego, bez wątpienia też poważne pytania w tle. Są tutaj. Jak to się stało? Kim jest ta pani? Jak ona się tak blisko premiera zbliżyła? Donald Tusk chyba nie za wiele dokumentów lubi podpisywać, a tu jest dokument z jego osobistym podpisem złożony w Sejmie, że on panią właśnie Krystynę Woronowską zgłasza jako społeczną asystentkę. Jaką grupę społeczną ona reprezentuje, że jest tak ważna? Ma tylko dwóch tych społecznych asystentów, więc to też jest taki szczególny wybór. Donald Tusk ma dziś władz więcej niż ktokolwiek w Polsce miał. przez ostatnie dekady, tak bym powiedział. To jest nie tylko ta władza oficjalna, rządowa, ale to jest też władza wpływów Brukseli, które są oddane mu w pacht, tak, poparcia Berlina, służb specjalnych, które za nim stoją, biznesu, mediów, potężnego frontu wspierającego tę władzę. No i to tutaj bycie asystentem społecznym premiera, takiego premiera, to jest naprawdę możliwość bycia wszędzie, wejścia wszędzie. Każde drzwi otwarte. Nie znam nikogo, kto odmówiłby dzisiaj, czy może trudno mi sobie wyobrazić kogoś, kto w naszym państwie odmówiłby dzisiaj asystentce społecznej pana premiera czegokolwiek. Bardzo dziwna taka postać. No jak dziwna w tym znaczeniu, że jako osoby zajmujące się osobami publicznymi, no widzimy pewien życiorys, który ma wiele takich dla nas pytań, zagadek, nie jest do końca klarowny. Tak wysoka pozycja, właściwie w bardzo szybkim czasie, pewna obecność w mediach społecznościowych, no też raczej wskazująca na inne kompetencje, inne tutaj jakieś cechy, które się nam rzucają w oczy, niż znajomość spraw publicznych. Też ta branża beauty w tle, no bardzo wiele pytań, bardzo wiele pytań i całkowite milczenie mediów głównego nurtu. Wyobraźmy sobie, co by się działo, gdyby taka asystentka pojawiła się w obliczu, nie chcę tu nikogo, prawda, wskazywać, bo samo wskazanie jest jakoś tam już nieprzyjemne, ale no jakiegoś jednego z premierów na przykład, czy wicepremierów rządów Prawa i Sprawiedliwości. No wybuchłby wielki, gigantyczny skandal. Tutaj w ogóle jest to ukrywane, tematu nie ma. I pewnie za chwilę odświeżą.
Czepiamy się takich szczegółów, w końcu to tylko córka radzieckiego generała.
No właśnie, tylko córka radzieckiego generała i...
Ale jak patrzymy, no to w końcu, skoro pan, który pracował w służbach, służbie bezpieczeństwa, w SB, był kursantem KGB, zostaje w Radzie Nadzorczej firmy zbrojeniowej, to co tutaj dziwić się asystentce?
To pełna, no jest wciąż czemu jednak się dziwić. No, każda władza ma pewien próg odporności. Tak? Wszystko można do pewnego momentu i myślę, że to jest jeden z takich momentów, kiedy rzeczywiście Donald Tusk się przekonuje, że to, co sobie założył, to znaczy, że wrócimy do takich naprawdę najgorszych lat, czy 2000, czy 90., kiedy de facto w Polsce nie było mediów pokazujących inną stronę rzeczywistości, niż życzyła sobie by władza szeroko pojęta, że to się nie zdarzy, to się nie dzieje, że tutaj jednak opór jest i że tworzymy wszyscy jakieś grupy, środowiska, media, które to uniemożliwiają, które jednak dają dostęp do wiedzy i ktoś patrzy na ręce także Donaldowi Tuskowi. Ja jestem z tego dumny, jesteśmy wolnym narodem i takie historie muszą być wyciągane. Co robiły media z tak zwanymi dwórkami Glapińskiego, tak? Kiedy normalne panie, które ciężko pracowały, przedstawiano jako rzekomo jakiś skandal. No tutaj mamy naprawdę sytuację niepokojącą, naprawdę skandaliczną i ona wymaga wyjaśnienia i trzeba Donaldowi Tuskowi w tej sprawie zadawać pytania i nie ma co tutaj sugerować, prawda, Bóg wie czego. Tu każdy ma prawo do pewnej prywatności, do pewnej godności, ale to jest pani, która przez swoją funkcję ma bardzo duży dostęp do premiera. Premier Donald Tusk swoim podpisem o tym zdecydował. Chce, żeby ona do niego ten dostęp miała. Chce, żeby ona go reprezentowała. Mamy prawo pytać, dlaczego go reprezentujesz. Gdyby to się zdarzyło w Stanach Zjednoczonych, wszystkie media poszłyby tym tropem. Wszystkie media poszłyby tym tropem, ponieważ ta historia ma rzeczywiście no wiele cech, które zmuszają wręcz media do tego, żeby się tym zajęły. No są głosy w internecie i to ludzi, którzy się znają na takich tematach jak służby specjalne, jak pewne prowokacje, pewne kombinacje operacyjne, którzy znają wschód, no, pisał o tym chociażby Jakub Maciejewski z naszej redakcji, no głosy wskazujące, że to jest pewna klasyczna historia na przykład, znaczy, że inaczej, że jest to historia, że gdyby wyjąć tu nazwiska, bo nie możemy konkretnie mówić, ale to w taki sposób działają właśnie służby wschodnie. To znaczy, że plasują kogoś takiego blisko ważnego polityka. Tak? I to tak właśnie ma wyglądać i to tak potem jest używane do jakiejś kompromitacji, czy do wywarcia wpływu, uzyskania jakiejś korzyści. Więc historia jest naprawdę poważna i historia wymaga wyjaśnienia.
Powiedziałeś dostęp do premiera, dostęp do brwi premiera, bo jest specjalistką od brwi i oka. tak jak można przeczytać chyba w portalu w Polityce. O jednej nominacji żeśmy chyba w poranku nie rozmawiali, chyba że rozmawiałeś o tym z Łukaszem Jankowskim. Cezary Stypułkowski, bo to mnie zaskoczyło, transfer z mBanku, ale też cała historia związana z Cezarym Stypułkowskim. Nagle został, czy zostanie prezesem banku, który został zreprywatyzowany, czy zrepolonizowany przez rząd jeszcze Beaty Szydło.
No jest to takie rozliczenie może pewnych długów, prawda, też politycznych. Tutaj pamiętajmy, że tam Platforma w mBanku miała właśnie dużą pożyczkę na kampanię wyborczą, a dzisiaj no pytanie, co pan Stypułkowski ma też zrobić z tym bankiem, bo to też jest takie pytanie, czy znowu go nie sprywatyzować, prawda, po repolonizacji. Szkoda tego majątku narodowego. Ja nie twierdzę, że tutaj zarząd Prawa i Sprawiedliwości nie miał wad, bo to też tylko ludzie, tam wszędzie były błędy, wszędzie ludzie nie mądrzy, ale mam wrażenie, że całość tego, czym tutaj zarządzał pan premier, wicepremier Jacek Sasin w ostatnim okresie, że ta całość jednak no służyła nam wszystkim, tak, że była pewnym dobrem wspólnym, że te spółki były też takim bezpiecznikiem w trudnej sytuacji. Dzisiaj się ściga ludzi za to, że kupowali kiedyś maseczki przez spółki Skarbu Państwa, żeby i pomagali w trakcie pandemii, za to, że te spółki pełniły też pewną misję społeczną, za to, że była też pewna odpowiedzialność za całość gospodarki. Prawda? Że widziano całość gospodarki z poziomu tych spółek. No dzisiaj mają być po prostu jednym z graczy, to zwijającym się, który myśli o zysku, który zwalnia ludzi brutalnie, który jakoś, no czy zwalniać trzeba wszędzie, jak coś nie działa, ale to, ma to być to wyprane z tego elementu odpowiedzialności za całość państwa, z tego widzenia, prawda, segmentu państwowego, który w Polsce jest naprawdę niewielki, jako też takiego koła zamachowego gospodarki, jako tego instrumentu, który może zrealizować pewne specyficzne cele, których sektor prywatny nie jest w stanie zrealizować albo nie powinien realizować. No, mam wrażenie, że tutaj pełna wstecz. No, kim jest pan Stypułkowski, to wszyscy wiemy i ta decyzja ma też moc symboliczną, znaczy ma swoje znaczenie symboliczne, tak myślę, że tu wszyscy powinni to jednak odczytać.
Na zakończenie rozmowy z Michałem Karnowskim pytanie, rozpadnie się koalicja rządząca czy nie?
Nie. Teraz się nie rozpadnie. Myślę, że momentem, w którym możemy liczyć na jakieś tutaj przewartościowania, to będzie moment, w którym na przykład obecnie rządząca koalicja przegrałaby wybory prezydenckie. Tak? To rzeczywiście wtedy ma to swoją taką siłę jakąś oczyszczającą, wtedy trzeba się trochę na nowo ułożyć, na nowo poskładać, ale na przykład w PSL-u to te tendencje są trochę odwrotne. Tam ludzie, którzy życzyliby sobie, czy myśleliby pozytywnie o koalicji z Prawem i Sprawiedliwością, oni są tam sekowani, oni są tam spychani. No, wzięli bardzo dużo, tak, dziś rządzący, jeśli chodzi o takie żerowisko, o taką możliwość korzystania z wszystkiego, co daje władza i z tego w pełni korzystają. To jest ogromnie duży zasób. Starczy dla każdego. Tam trochę się może o aborcję pokłócą, ale ja mam też taką myśl, oczywiście nie negując też takiego moralnego wymiaru, bo wiele osób mówi, że może w tych PSL-owcach jakieś sumienie się odezwało, że na tą ustawę o tak zwanej dekryminalizacji aborcji się nie zgodzili, ale no może jest tak, że też o tą aborcję mają się pokłócić, prawda, żeby właśnie jeszcze szerzej zagospodarować, żeby każdy się tam odnalazł. Może się zdarzyć jakiś czynnik nieprzewidywalny, który tę moją analizę tutaj jakoś anuluje, który ją unieważni, ale ja na dzisiaj nie widzę takich tendencji czy przesłanek do mówienia o tym na poważnie, że oni się mogą rozpaść. Mają dużą przewagę. Pamiętajmy, że PiS właściwie większość głosowań to wygrywał minimalnie, tam bardzo często na 2-3 głosach wisiało, a dzisiaj jak spojrzymy na głosowania, to 242, 250 nawet, także 240 głosów, to tyle głosów pada na rzecz projektów rządowych, na rzecz tego, co chciałaby koalicja rządząca. Nie widać też jakiejś determinacji do wywrócenia tego układu, takiej troski moim zdaniem o Polskę w Konfederacji. No, krytykują, ale chyba się tutaj tak czują, prawda, dość wygodnie w tym układzie. Ja w każdym razie nie widzę jakiegoś alarmu, tak, związanego ze stanem spraw polskich w Konfederacji, który by sygnalizował, że oni też będą na rzecz zmiany układu rządzącego pracowali. Odwrotnie, nawet jak skrytykują rządzących, to zawsze ten PiS jest równie zły albo był równie zły. No, nawet lewica, która jakoś można powiedzieć z PiS-em znalazła częściej wspólny język, ta nowa lewica, jeśli chodzi o duże inwestycje, no też czeka pokornie, aż ich wyrzuca. rzucą, też wspiera de facto ten układ rządzący, mówiąc, no ale dlaczego, prawda, ograniczacie projekty związane z transportem publicznym, no jednocześnie ten rząd wspierają, więc to chyba nie jest dla nich najważniejsze. Hołownia też, no, prawda, robi otwarte zebranie klubu i jedyne, co ma do powiedzenia tak naprawdę, to jest to, że tutaj rozliczenia z PiS-em muszą się toczyć, czyli zemsta musi się toczyć. Ja niestety nie widzę w tej chwili przesłanek do jakiegoś rozbicia tej koalicji, ale mówię, no patrzmy na sondaże i starajmy się może z Polakami to, co najważniejsze, rozmawiać. Powinni przede wszystkim politycy starać się rozmawiać, pokazując, że dzisiaj Polska zakończyła ten etap ambitnego rozwoju i że to będzie miało konsekwencje dla obywateli i trzeba liczyć na to, że nie tego jednak Polacy chcieli. Tutaj się jakieś presje mogą pojawić, jakieś nowe czynniki.
Powiedział Michał Karnowski. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Ja również życzę wszystkim miłego dnia. Do usłyszenia. Dziękuję.
Tygodnik Sieci w Polityce w Polsce. Jest godzina